27 lipca minie setna rocznica urodzin założyciela Instytutu Literackiego w Paryżu, twórcy miesięcznika Kultura, redaktora Jerzego Giedroycia. Jerzy Giedroyć był, o czym chcemy dzisiaj przypomnieć, najwybitniejszym polskim wydawcą powojennym. Zakładając w 1947 roku Kulturę, Giedroyć wiedział, że pismo nie przetrwa bez odpowiedniego zaplecza autorskiego. Rozpoczął więc z benedyktyńską cierpliwością tropienie rozsianych po świecie swych dawnych współpracowników i poszukiwanie nowych. Oprócz będących w zasięgu ręki w Paryżu bądź blisko Francji Józefa Czapskiego, Andrzeja Bobkowskiego, Konstantego Jeleńskiego, Jerzego Stępowskiego, Wacława Zbyszewskiego, Juliusza Mieroszewskiego, Stanisława Wincenca, dotarł do mieszkającego w Buenos Aires Witolda Gombrowicza, zaszytego w Montevideo Czesława Straszewicza, osiadłych w Stanach Zjednoczonych Józefa Wittlina i Zygmunta Haupta. Do końca lat 40., oferując bardziej niż skromne honoraria, zdołał nakłonić do współpracy z Kulturą, wówczas mało znaną i dramatycznie walczącą o byt, najlepsze pióra. Zachęcał do pisania i aktywności tych, którzy uznali, że los emigranta wypełniać musi praca fizyczna bądź biedowanie na zasiłkach. Kultura i Biblioteka Kultury nie były po wojnie jedynymi miejscami druku poza krajem, lecz nie ulega wątpliwości, że to Giedroyciowi polska literatura zawdzięcza powojenną twórczość Gombrowicza, Miłosza, Straszewicza i innych, a także publicystykę Mieroszewskiego czy Jeleńskiego. O Jerzym Giedroyciu z Wojciechem Karpińskim rozmawiałam w ogrodzie przed Domem Kultury w Maison Lafitte.
Przychodząc tutaj po raz pierwszy ponad 40 lat temu i wówczas miałem lat 22, już wtedy doskonale wiedziałem, że jest on tym wydawcą, który otwiera w literaturze polskiej złoty wiek i że to są czasy polskiego odrodzenia. Wówczas jeszcze wydawało mi się tylko, nie widziałem tego odrodzenia społecznego, które nastąpiło później, i odrodzenia politycznego, ale to było odrodzenie intelektualne i odrodzenie pisarskie. Nie miałem wątpliwości, że takich pisarzy jak Witold Gombrowicz, Czesław Miłosz, ale zwłaszcza Witold Gombrowicz, takich pisarzy w polskiej literaturze, w polskiej prozie, zarazem indywidualnych i uniwersalnych, nie było.
Gdyby nie Giedroyć, być może odkrylibyśmy Gombrowicza i Miłosza wiele lat później, albo w ogóle.
O ile w ogóle byśmy, bo trzeba pamiętać, to nie chodzi o to, że on ich odkrył, on ich drukował. Nie było żadnego takiego miejsca na świecie. Ta wielka literatura polska, którą można tak symbolicznie uznać, że zaczęła się ona tym wspaniałym numerem majowym Kultury Paryskiej z 1951 roku, gdy po raz pierwszy na łamach tego miesięcznika w jednym numerze pojawił się pierwszy tekst Czesława Miłosza i pierwszy tekst Witolda Gombrowicza. Ta wielka polska literatura była literaturą sprzeciwu i literaturą buntu wobec podwójnej ortodoksji, można by powiedzieć. To znaczy wobec ortodoksji polskiej, narodowej, nacjonalistycznej, ale też była ona bardzo krytycznie nastawiona wobec ortodoksji emigracyjnej polskiego Londynu. W latach 50. ci ludzie, Witold Gombrowicz, Czesław Miłosz, byli uważani za takich oryginałów mniej lub bardziej tolerowanych. To dopiero po latach, gdy zostali zobaczeni w tym, czym byli i są, to znaczy silnym nurtem polskiej literatury, a wówczas nie było domów wydawniczych na emigracji także. Trzeba pamiętać, że Inny świat Gustawa Herlinga Grudzińskiego, jedna z takich książek pierwszych literatury polskiej XX wieku, był najpierw wydany w odcinkach w Wiadomościach Londyńskich, później po angielsku, po polsku dopiero po latach, bo nie było gdzie. To taka była rzeczywistość, więc rola kogoś, kto stworzył nie tylko te ramy wizji, ale też stworzył po prostu wydawnictwo, które było rozsyłane, prawda, na cały świat. I jakoś te książki się rozchodziły po świecie. Ale też trzeba pamiętać, że pierwsze wydanie Herlinga Grudzińskiego Skrzydło ołtarza, ono się rozeszło, jeżeli kupione zostało za prawdziwe pieniądze kilkadziesiąt egzemplarzy, to jest bardzo dużo przez wiele lat. No, tak było.
Redaktor Jerzy Giedroyć pozostawił po sobie nie tylko roczniki najważniejszego polskiego pisma powojennego i arcydzieła nowoczesnej literatury polskiej. W archiwach kultury znajdują się tomy jego korespondencji z różnymi osobami. W listach tych Jerzy Giedroyć dał dowód swych niezwykłych talentów literackich. Wojciech Karpiński.
On, człowiek niepiszący, w tych listach okazał się pisarzem znakomitym, olśniewającym. I to powinno być jak najbardziej wydawane. I to jest rzecz, która stoi jako wyzwanie przed tymi, którzy powinni się czuć odpowiedzialni za polską kulturę.
Gdyby się urodził w wolnym kraju i gdyby nie spędził swego życia na emigracji, zostałby być może wielkim pisarzem polskim.
Miał okresy, gdy go i pisarstwo, i sztuka, także życie duchowe kusiło, religia, no był jednocześnie zwierzęciem politycznym, prawda? A jednocześnie był w nim ten element refleksji i schowania się w siebie. Może w pewnym mierze można to określić jako melancholii, depresji, czy też pewnego wewnętrznego przełamania, który powodował, że był też człowiekiem bardzo samodzielnie myślącym przeciwko innym, przeciwko sobie też. To bywa bardzo często materią na wielkiego pisarza. No on nie miał w sobie tego getańskiego lustrum fabuliren, ale w konkretnych tekstach, właśnie w listach do innych pisarzy, do innych ludzi, tę swoją umiejętność przetwarzania rzeczywistości, nie tracąc kontaktu z rzeczywistością, pokazał w formie olśniewającej.
Jerzego Giedroycia wspominał Wojciech Karpiński. Posłuchajmy jeszcze dwóch osobistych wspomnień o redaktorze. Andrzej Mietkowski.
Ja miałem okres bliskich kontaktów z redaktorem w pierwszej połowie lat 80., kiedy Władimir Bukowski tworzył w Paryżu organizację mającą być takim parasolem dla emigracji z krajów komunistycznych, która się ta organizacja nazywała Międzynarodówka Oporu. Był tam Bukowski, byli Rosjanie tutaj z Paryża. Był Maksimow, był Armando Valladares, świeżo wypuszczony wtedy z więzienia, kubański poeta. I Paweł Tigrit z Czech. No i ja tam byłem, reprezentując pewne grupy walczące wtedy w Polsce w stanie wojennym. Próbowałem zachęcić Komitet Solidarności i kolegów tutaj w Paryżu, ale jakoś no, nie bardzo się ten pomysł przebijał. To był czas rzeczywiście, kiedy w Warszawie szykował się proces KOR-u, 83 rok. I pomysł występowania, a wtedy była główna akcja Międzynarodówki Oporu Obrony Związkowców na Kubie, którym groziła kara śmierci, i pomysł, że zamiast występować pod ambasadą PRL na Place Invalide w sprawie KOR-u, żeby się zajmować Kubą, wydawała się abstrakcyjna. Natomiast redaktor uznał, że pomysł połączenia sił tych emigracji, no to jest jakaś ekstrapolacja tych wcześniejszych jego idei kontaktów i listu z Rosjanami, z Ukraińcami, i rzeczywiście no, bardzo dużo tutaj pomagał i wspierał ten pomysł. No i potem minęło wiele lat, ja znalazłem się już w Polsce jako szef Biura Wolnej Europy i w tym charakterze znalazłem się w Moskwie podczas pierwszego puczu. Ja stamtąd nadawałem z tego Białego Domu, z parlamentu korespondencję dla Wolnej Europy i w jakiś sposób relacje docierały tutaj do redaktora, i po moim powrocie przyszedł list, gdzie najpierw było parę ciepłych słów dotyczących tych korespondencji z Moskwy, a potem w postscriptum kompletnie abstrakcyjna i oderwana pozornie od poprzedniej narracji uwaga. Redaktor pisał tak. Chodzi mi po głowie pomysł utworzenia w Kazachstanie jakiejś formy polskiej autonomii. Może pan by się tym zajął, panie Andrzeju?
O ogromnej sile perswazji Jerzego Giedroycia na spotkaniu w Maison Lafitte mówił także Jerzy Pomianowski.
Chcę króciutko przypomnieć państwu, że mieliśmy do czynienia z człowiekiem, który potrafił skłonić, inspirując tylko, używając jedynie perswazji i mocnego tonu jedynie na piśmie, skłonić ludzi do robienia rzeczy, jakie im w głowach nie postały i do których nigdy by się nie odważyli, gdyby nie redaktor. Dostawałem listy i to w znacznych masach. Przeważnie zawierały sztabowe instrukcje. Były pisane językiem rozkazodawcy, który wiedział, że powinien być wysłuchany i że jego żądania na pewno będą spełnione. Jedyne zdanie, które miało usprawiedliwiać tę taktykę, wygłosił kiedyś przy mnie, mówiąc o kimś zupełnie innym. Mianowicie brzmiało ono tak, że właściwie jedyną rzeczą, której absolutnie nie toleruję, jest nielojalność. Tak się wyraził. Wszystko inne jest dozwolone. Wśród tych instrukcji, żądań i zleceń bywały takie, które dotyczyły tłumaczeń. Były ostrzeżenia, że kartki, które Sołżenicyn ręcznie dopisał do swoich powieści, jakie dla Instytutu tłumaczyłem, mają być zwrócone, że nie wolno ich gubić. A także było ostatnie już zlecenie, które udało mi się wykonać, założenia i redagowania Nowej Polszy. Była to chyba ostatnia inicjatywa redaktora, którą on jeszcze widział.
Redaktora Jerzego Giedroycia wspominali Wojciech Karpiński, Andrzej Mietkowski i Jerzy Pomianowski.